miłe siostry i mili bracia. Brat. O, poprawnie. Trzeba dopasować do wzrostu. Brat Bolek Siewniak ze zboru w Szanowie zobowiązał mnie, że może byłoby warto, aby dzisiaj z tego miejsca przypomnieć o jednej rzeczy, o jednej dacie, o jednej rocznicy, zanim będziemy analizować nasze tematy. Mianowicie o rocznicy powstania Państwa Izrael. 14 maja to jest czas, w którym te spektakularne rzeczy się działy. I o Izraelu, państwie Izrael często myślimy, ponieważ jest to coś, co jest to jeden z elementów, który pomaga nam wierzyć. Co sprawia, że widzimy, że rzeczy, które kiedyś były powiedziane, pomimo że mijają wieki, że mijają lata, są niezmienne i to, co Pan Bóg powiedział, jest stałe. I dzisiaj też w tym, co będziemy razem tutaj rozważać i czytać, będziemy się odwoływać do słów, do historii tego narodu, bo w historii tamtego narodu możemy odnaleźć nas samych, możemy odnaleźć prawo Boże, które w wielu wypadkach jest, które w ogóle jest niezmienne. I w nim możemy też odnaleźć Pana Boga takim, jakim On jest. Braterstwo, konwencje w Andrychowie już mają swoje stałe miejsce w kalendarzu naszej społeczności. I jest to konwencja o określonej renomie i jak widać po ilości braterstwa, którzy przyjechaliście, chętnie tu przyjeżdżamy. I dlatego tym bardziej mówcy zastanawiają się, jaki temat należałoby poruszyć, aby maksymalnie dużą ilość braci duchowo pocieszyć i zaspokoić. Ja pomyślałem sobie, że trzeba usłużyć czymś, co jest dla mnie najważniejsze, czymś, co byłoby naprawdę ważne. I tak jak poprzedni bracia, w wielu wypadkach będę kontynuował czy też rozwijał niektóre z ich myśli, bo w tym, co było dzisiaj mówione, jest też jeden wątek wspólny. Mianowicie, braterstwo, mówią, że każdy kaznodzieja powinien mieć do swojej Biblii włożone, gdziekolwiek jeździ i wędruje, dwa takie kazania dyżurne, żeby zawsze tam były w pogotowiu. To jest wykład na pogrzeb i wykład do chrztu. Takie rzeczy należy zawsze mieć przy sobie. Ja dzisiaj chciałem do chrztu. Do chrztu, mimo tego, że chrztu nie będzie, ale rozpoczyna się okres spotkań konwencyjnych, rozpoczyna się okres takiego naszego pobudzenia duchowego, kiedy o wielu rzeczach myślimy, kiedy wraz z tą przyrodą budzimy się trochę z tego letargu i zaczynamy więcej odczuwać, więcej myśleć. A szczególnie myślę wśród młodego pokolenia, gdzie kończy się szkoła, gdzie kończą się te nasze codzienne zmagania z edukacją. Często skłonni jesteśmy do przemyśleń na temat tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Jeździmy na kursy, spotykamy się na spotkaniach młodzieżowych i wewnątrz nas gdzieś prowadzona jest taka dyskusja. Czasami ze sobą, z różnymi myślami walczymy, czasami są one pobudzane przez tematy poruszane w tych społecznościach, w których się znajdujemy. I chciałbym mówić o chrzcie nie tylko jako o jednorazowym akcie, żeby to nie było do tych, którzy zasiadają na pierwszej ławce, dlatego że chrztem trzeba chrzcić się ustawicznie. I każdy z nas, kto już ten symbol, kto tego symbolu dokonał, potrzebuje, aby ten chrzest był codziennością jego życia. I każdy z nas potrzebuje poczuć w sobie i odnaleźć w sobie wybranie Boże. Chcemy wiedzieć, że nie tylko my wybraliśmy Pana Boga, ale że On wybrał nas. I często jako młodzi ludzie, ja też, to pytanie jest jako pytanie pierwszorzędne. Chcemy wiedzieć, czy Pan Bóg mnie wybrał, czy religia to nie jest tylko kwestia wychowania, Czy to, że chodzę na nabożeństwa, uczestniczę we wspólnych spotkaniach, czy to jest naprawdę moje? Czy to jest moja wiara? I próbujemy w tym wszystkim odnaleźć siebie samego i chcemy, czekamy na to, aby poczuć bezpośrednie dotknięcie Pana Boga. Abyśmy poczuli to namacalnie, tak jak w wielu wypadkach poczuli to mężowie Boży, że Pan Bóg dotknął ich osobiście. I apostoł Paweł nie miał wątpliwości, że Panu Bogu chodziło kogoś innego, bo tam na drodze do Damaszku spotkał właśnie jego. I Mojżesz, który zobaczył, jak się pali krzak, to wiedział, że ten krzak się zapalił specjalnie, żeby jego uwagę przyciągnąć i że ten głos padł i ten głos był skierowany właśnie do niego. I też chcielibyśmy poczuć coś takiego spektakularnego. A często nic takiego spektakularnego się nie dzieje. I wtedy myślimy, czy to, że wierzymy, że jest w nas ten pierwiastek wiary, to, że to jest, czy to jest kwestia wychowania, i potrzebujemy jakiegoś przełomu, czekamy na jakiś przełom w naszym życiu. I bywa tak, że to właśnie nasze wychowanie wśród Pism Świętych, wśród ludu Bożego, ona bywa nawet takim bagażem, żeby nie powiedzieć ciężarem. Tak może nam się wydawać. Chciałbym przeczytać jeden fragment z listu do Tymoteusza. Do młodego człowieka, do którego apostoł święty Paweł pisze jak do swojego syna. I bardzo się cieszy z tego, że ten młody człowiek może innych uczyć, że może w kościele odgrywać bardzo ważną rolę. I pisze mu, między innymi mu taką rzecz pisze. To jest drugi list do Tymoteusza, 1:5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Apostoł mówi, że podziwiam twoją wiarę i przypominam sobie, bo ona jest piękna i nieobłudna, twoja wiara. Ale wiesz co, ta twoja wiara to jest wiara, którą miała już twoja babka i twoja mama też ją miała. I bardzo dobrze, że ona w tobie jest. I pomyślmy o tym, że ten pierwiastek wiary, który czasami w nas jest, że to jest pierwiastek, który dostaliśmy od naszej babki Loidy i matki Euniki, czy od naszych rodziców, dziadków, czasami tylko dziadków. Czasami bywa tak, że rodzice poszli swoją drogą, ale dziadkowie nam coś ważnego pokazali. I moi mili, moi młodzi ludzie, relacji z Panem Bogiem się nie dziedziczy. Tego się nie da odziedziczyć. I tego się nie da przenieść w genach. Ale można przenieść to, że dzieci uświęcone są przez swoich rodziców. Że Pan Bóg spojrzy na kogoś łaskawie przez wzgląd na jego rodziców. I jeżeli patrzy na nas łaskawie, jeżeli nam otworzył oczy na niektóre rzeczy, to z tego się cieszmy. I to, że mamy bagaż pewnej umiejętności kontaktu z Panem Bogiem, potraktujmy to jako piękny bagaż. To jest to, że dla wielu z młodych ludzi jak posługiwanie się tą księgą nie stanowi tajemnicy. I czasami oglądamy, jak osoby, które świeżo zapoznają się z Ewangelią, nieporadnie szukają ksiąg, bo jeszcze nawet nie potrafią odnaleźć, gdzie poszczególne księgi się znajdują. Dla nas to jest oczywistość. Psalmy na środku mniej więcej, tu otworzymy, są. To, że umiemy się pomodlić, to, że mamy odruch modlitwy w niektórych sytuacjach, nie wszyscy to mają. Nie wszyscy to mają i potraktujmy to jako dar, który dostaliśmy i z którym weszliśmy na ten świat. Nie znaczy to jednak, że wszystko nam zostanie dane, bo zmienić wewnętrznie trzeba się samemu. I każdy musi się zmienić i każdy musi ten przełom przejść. I każdy musi się nawrócić, bez względu na to, czy został wychowany daleko od społeczności Bożej, czy blisko niej. I każdy z nas musi pokutować, bo każdy z nas ma z czego pokutować. Niech nam się nie wydaje, że jesteśmy lepsi, że to przez to, że jesteśmy często lepsi od naszych kolegów ze szkoły, to że w zasadzie nie potrzebujemy reformy w naszym życiu, bo jej bardzo potrzebujemy. I bywa też, że czasami w naszych rozmyślaniach, a zanim jeszcze to, nie powiedziałem wam, jaki będzie temat. Temat będzie człowiek, który kocha życie. Człowiek, który kocha życie, to jest sformułowanie z jednego wersetu, który zacytuję na samym końcu. Jakim ma być człowiek, który kocha życie? Czy kochacie życie? Ja muszę powiedzieć, że kocham życie. Jest w tym coś takiego pięknego i ujmującego, że każda sekunda naszego życia ma swoją wartość. Jest tyle pięknych rzeczy, z których się cieszymy. Teraz szczególnie, kiedy po takiej długiej i uciążliwej zimie widzimy, jak przyroda się obudziła, jak powstały mlecze, jak słońce wreszcie zaświeciło. W tym, że potrafimy się z tym cieszyć, że potrafimy to odbierać, to, że potrafimy się spotkać razem i ucieszyć się wspólnie swoją obecnością, to jest w tym coś pięknego. Jest w tym piękny dar życia, który został nam wszystkim dany. I kocham to życie, zwłaszcza, jak pewnie wiecie, że ostatnio obserwuję, jak Pan Bóg pokazał, jak można reprodukować życie. Jak można patrzeć, jak małe dziecko zaczyna być jedną komóreczką połączoną z dwóch i w tej jednej komóreczce zakodowanych jest tyle rzeczy. Zakodowane jest to, że za chwilę one się podzielą i podzielą się na poszczególne sektory i jedne komórki będą nerwowe, a inne będą kośćcem, a inne jeszcze czymś innym, a potem z tego wykształcują się narządy, a potem wyjdzie coś takiego małego i potem coś zacznie się uśmiechać do ludzi dookoła. Jest to coś, czego pojąć do końca nie można. Jak to jest, że z dwojga ludzi powstaje jeszcze jeden człowiek jakimś niespotykanym darem? Jeżeli szukam czasami jakichś potwierdzeń wiary, jeżeli bywają momenty takie, że gdzieś ta wiara w codzienności się gubi, to znajduję tę wiarę właśnie w obserwowaniu takich zjawisk, jak właśnie życie, które jest największym cudem, który Pan Bóg na tym świecie stworzył. I kiedy myślimy o Panu Bogu i o tym, jak powinniśmy zareagować na to wszystko, co On nam dał, bo dał nam bardzo wiele. Czy trzeba kiedyś zasiąść w pierwszej ławce i powiedzieć, że Panie Boże, ja Ci oddam wszystko to, co mam najcenniejsze. To wewnątrz nas jest wiele dylematów. Jeden z nich mówi tak, czy ja jestem godny? Czy ja jestem tego wart? Bo jestem pewnie, jak wszyscy inni ludzie, i w moim życiu jest wiele rzeczy, na które powinienem się wstydzić którymi walczę i zwyciężyć nie mogę. Psalmista Dawid, 34 psalm, rozpoczyna od takich słów. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Psalm 34, który wam przeczytam na koniec, jest napisany w specyficznej sytuacji. Jest napisany w sytuacji, kiedy Dawid, uciekając przed Saulem, zabłąkał się w pewne miejsce, zabłąkał się do Filistynów. I wśród tych Filistynów nagle zorientowali się, czyż to nie jest ten Dawid, o którym śpiewano, że pobił Saul swój 1000, a Dawid 100 000? Dawid wtedy, chcąc się ratować, udawał obłąkanego. Stał się osobą, którą nie był. To musiało być mocne przeżycie w jego życiu. Myślę o tym, czy czasami my nie bywamy podobni do tego Dawida, i znajdujemy się w sytuacjach, w których wiemy, że znajdować się nie powinniśmy. Bywamy w towarzystwach, w którym mówimy po chwili, co ja tutaj robię. Znajdujemy się w sytuacjach, które wydaje nam się, że przynoszą nam wstyd. I czy czasami tak jak Dawid nie udajemy obłąkanych i śmiejemy się z żartów, które śmieszne nie są. I pijemy razem z naszymi przyjaciółmi, i patrzymy na rzeczy, na które pewnie patrzeć nie powinniśmy. I może być tak, że możemy myśleć, że Panie Boże, ja nie jestem godny, bo zabłąkałem się gdzieś do ziemi filistyńskiej i jestem w jakimś obłędzie. A Pan Bóg mówi tak, że chce się z nami prawować. To sformułowanie mnie ujęło. Prorok Izajasz użył takiego sformułowania, gdzie właściwie mówiąc w imieniu Pana mówi o prawowaniu. Proroctwo Izajasza, 1:18. I kiedy pomyślimy o tym, czy jesteśmy godni, to niech to te słowa zadźwięczą w naszych ustach. Chodź więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Pan Bóg mówi, chcesz się prawować, to się prawujmy. Ale jeżeli się oczyścisz, jeżeli się obmyjesz, to ja ci gwarantuję, że to wszystko, co było czerwone jak szarłat, będzie białe jak śnieg. I pewnie wtedy nie znali jeszcze takich cudownych proszków, jakie dzisiaj ponoć istnieją. I ludzie wiedzieli, że pewnych rzeczy zmyć się nie da. I koloru pewnych materiałów odmienić się nie da. A Pan Bóg mówi, da się. Ja mogę z największego grzesznika stworzyć mojego sługę. Bo czyż nie takim był apostoł Paweł, który prześladował zbór Boży, który miał ręce splamione krwią Szczepana? I Pan Bóg z takich ludzi potrafi stworzyć swoje sługi. I chciałbym, aby przemówić do was wszystkich słowami tej księgi, ale chciałbym też przemówić pieśnią. Najbliższy numer wędrówki będzie poświęcony muzyce. O tym, że muzyka jest pewnym językiem, który Pan Bóg nam dał i którym możemy wyrażać wiele. I dzisiaj już słuchaliśmy tego języka. I chciałbym, abyście posłuchali dobrze znajomych tonów i aby te tony zadźwięczały gdzieś w waszym sercu. Bliżej do Ciebie, Panie Jezu. Chcę być bliżej Ciebie. Unieś mnie i przytul mocno. W bólu, w radości pozwól mi być blisko przy Twoim sercu. Zbawco mój i całego wszechświata. Nocą, dniem, bez przerwy. Nie ma takiej rzeczy, którą mógłbym Ci dać. Nie mam nic, co byłoby Ciebie godne. Serce bije jeszcze, ale nie jest ani dobre, ani piękne. Ja chyba nie umiem się bardziej odmienić, ale to Ty je weź. Weź je w swoje święte ręce i oczyść. Przywróć mi życie. Przywróć mi życie, Jezu mój Królu. Dla Ciebie to wszystko zostawię. Chętnie i rad. Dla Twojej łaski porzucę nawet to, co jest mi radością i rozkoszą. Mój ziemski plecak pozostawię za progiem i pobiegnę do Ciebie. Pobiegnę do Ciebie lekki i nowy, i przytulę się blisko do Ciebie, Jezu, na zawsze, nocą i dniem. To jest bardzo piękna pieśń. Bardzo ją lubię, bo ona wyraża tą chęć bliskości. To jest to, kiedy wreszcie rozumiemy, że tu, gdzie jesteśmy, to nie jest nasze miejsce. Że wśród naszych przyjaciół, że ten świat, to nie jest nasze miejsce. Że chcemy tak naprawdę biec gdzieś dalej. I w pieśni tej jest też to, że sami tego nie damy rady zrobić. Że to, że będziemy bliżej, to ktoś musi do nas wyciągnąć rękę. Ale my tą rękę wyciągamy pierwsi. I kiedy powstaje w nas ta myśl, to spróbujmy teraz pokalkulować. Pomyślmy, co mamy do zyskania i co mamy do stracenia. Co mamy do stracenia? To, czego się chyba najbardziej boimy, to jest utrata wolności. Wydaje się, że pójście tak za Bożą sprawą, tak w całości, jak to się mówi na całego, to, że to ciągnie za sobą mnóstwo zakazów, ograniczeń i stosunkowo ponure życie, którego najwyższym sensem jest cierpienie. Że jest to życie pełne ograniczeń, ponure i smutne, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo ojca wszystkich kłamstw. Bo to on próbuje nam wmówić, że służba Boża jest nieprzyjemna, a że to, co on ma nam do zaoferowania, jest pełne rozkoszy. Ale to nie jest prawda. Mili braterstwo, czynienie dobra jest przyjemne i dobre. Jest przyjemne. I jeżeli coś człowiekowi może sprawić to, że wewnętrznie czuje się szczęśliwy, to nie jest nic innego jak czynienie dobra. I bywa taka ułuda, że głębie doznań można otrzymać przez pomnażanie tych doznań. Czyli im więcej różnorakiego rodzaju potraw zjemy, tym nasze pojęcie o smaku, nasze przeżycie kulinarne będzie wyższe. Im, powiem dosadnie, im więcej kobiet poznamy, tym będziemy mieć bogatsze przeżycia. To nie jest prawda, bo głębia przeżywania nie zależy od ilości doznań. I jak dobrze wiecie, zaspokojenie, ono nie jest związane zawsze z czynnikami zewnętrznymi. I nawet bliskość, taka fizyczna bliskość między ludźmi, tak ten mechanizm jest ułożony, że poczucie zaspokojenia w tej bliskości, on nie jest uzależniony od wyglądu i kształtów tej naszej drugiej osoby, z którą jesteśmy. To jest coś wewnątrz. I można być naprawdę szczęśliwym i zaspokojonym w bardzo z osoby, która może wydawałoby się, że strasznie atrakcyjną nie jest. I ten świat próbuje nam wmówić, że potrzebujemy więcej, że potrzebujemy coraz to nowych doznań, że to, czym się otoczyliśmy w naszym życiu, jest niewystarczające. Że nasze domy są niewystarczające, nasze mieszkania są zbyt słabo umeblowane, nasze proszki źle piorą, nasze dzieci są źle wykształcone, że wszystko jest za mało, że potrzebne jest więcej i więcej. Że im więcej tego osiągniemy, tym więcej będziemy szczęśliwi i tym więcej będziemy wiedzieć. I to jest właśnie metoda Tego, który w raju powiedział, że za mało jeszcze wiecie. Musicie wiedzieć trochę więcej. Tutaj jest drzewo. Wszystko macie, wszystkiego pod dostatkiem, ale tego jednego wam brakuje. I ojciec wszystkich kłamstw powiedział, że jak to zjecie, to nie umrzecie śmiercią. Braterstwo, ja nie mam takich przeżyć, ale rozmawiałem z ludźmi różnymi. Mam takiego kolegę w pracy, z którym współpracujemy, który jest katolikiem. Jest, powiedziałbym, porządnym, uczciwym katolikiem. I w wielu wypadkach zawstydza mnie nawet, bo jest człowiekiem wewnętrznie jakoś tak odrodzonym. Oczywiście, że chciałbym w jego życiu wiele rzeczy zmienić, jeśli chodzi zwłaszcza o to, w jaki sposób oddaje cześć Panu Bogu. Ale on opowiadał, nieczęsto o tym mówi, że były sytuacje, gdzie pił dużo i bywał na różnego typu imprezach. I z różnymi kobietami budził się rano w swoim łóżku. I myślicie, że przez to był bardziej wolny? Mówisz, że czego jak czego, ale poczucia wolności to wszystko mu nie dało. I w jakimś momencie się obudził i powiedział, że to nie może być tak. Że to wszystko to nie jest to. I dzisiaj on upomina mnie i wszystkich innych i nawet ostatnio opowiadał o takim innym człowieku, naszym kliencie, który tam zauważył, popija trochę alkoholu. I mówi, wiesz co, szkoda jest go. To trochę jest dla nas uciążliwe, bo jak każdy, kto popija alkohol, bywa zmiennego nastroju. I raz jest dobrze, raz jest bardzo uciążliwy. I mówi, wiesz co, no jedyne, co trzeba się za niego modlić, bo ten alkohol go zniszczy. Tak jak kiedyś mógł zniszczyć mnie. Dla wszystkich nas, którzy nie mamy takich doświadczeń, posłuchajmy, co mówią ludzie, którzy kiedyś byli już na dnie. I nikt w nich nie powie wam, że to było piękne i przyjemne. Nikt, kto budził się po libacji alkoholowej na drugi dzień, mówił, że doznał wielkich, cudownych przeżyć. Nikt, kto miał mnóstwo kobiet, nie powie wam, że bliskość, doznał takiej bliskości, która będzie trwała na lata i że jest pewny tego, że jest coś, co jest dla niego stałe i stabilne. Posłuchajcie tych ludzi. I przyjmijmy to, że Pan Bóg dał nam przykazania. I dał nam je często dla naszego własnego dobra. Dobra, którego może my nie widzimy od razu. Bo sens wielu przykazań, on się pokazuje z czasem. I tak jak uczymy małe dzieci, one wielu rzeczy nie rozumieją. I też nasz mały synek często tam podrzuca bioderkami, a pani to powiedziała, nie wolno, przytrzymać mu. I on płacze trochę, ale ja mu przytrzymuję. Ja mu przytrzymam te biodra, dlatego że mówią, że to jest dysfunkcja. I jak trzeba będzie, to wyślę go do szkoły i będę mu skórę łoił, jak się nie będzie uczył. Bo tak trzeba robić. I Pan Bóg tak z nami robi. On nam dał przykazania, my ich nie rozumiemy. Mówię, Panie Boże, dlaczego tak ma być? No co by to szkodziło, gdybym zrobił inaczej? Pan Bóg mówi, zrób tak, jak mówię, dla twojego własnego dobra. I bywają takie przykazania, których sens objawia się po wielu latach. Wtedy, kiedy tworzą się związki między ludźmi, kiedy stabilność rodziny objawia się po wielu latach. I czystość związku przynosi efekt dopiero po wielu latach. A czasami po kilku pokoleniach. I Pan Bóg Izraelowi, swojemu narodowi dał prawo, którego może czasami nie musieli do końca rozumieć, ale On ich trzymał w czystości. I byli lepsi od narodów dookoła. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I teraz ważne. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. List do Rzymian, 8 rozdział, od 5 wersetu. Paweł apostoł mówi, że zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie. Jeżeli będziemy żyli rządzami tego ciała, jeżeli będziemy żyli instynktami, to umrzemy jak zwierzęta. Bo to życie zwierzęce, ono jest krótkie. I ono może tyle potrwać. I jak będziemy żyć ciałem, to będziemy żyć jak zwierzęta. Ale na szczęście jest nam dany też zamysł ducha. I duch jest tym, który ożywia. Jeżeli potrafimy w sobie odnaleźć to, że jest nas coś więcej niż organy, niż mózg, jest nas pierwiastek Boży, jest nas duch, jeżeli to potrafimy w sobie odnaleźć, to to jest życie. I to tylko w nas jest źródłem życia. I Jan, apostoł, w swoim liście powie tak. Albowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazania Jego chowali, a przykazania Jego nie są ciężkie. Zapamiętajmy to i wbijmy sobie do głowy. Przykazania Boże nie są ciężkie. I nie utyskujmy i nie narzekajmy, bo one nie są ciężkie, bo w wielu wypadkach są instynktowne. Czy gdyby nie było przykazania czci ojca i matkę, nie wiedziałbym, że powinienem to robić? Pan Bóg tylko napisał coś, co jest wpisane w organizm ludzki. Czy w wielu z tych rzeczy nie wiedziałbym, że nie mogę komuś zabrać czegoś, co jest jego? Przykazania Jego tak naprawdę, one są dobre i jak mówi Jan Apostoł, za którym to trzeba powtórzyć, one nie są ciężkie. My mamy swoje słabości, to prawda. Ale nie myślmy o tych przykazaniach jako o czymś, co nam zatruje życie, bo to nam sprawi radość. I braterstwo, czynienie dobra, ono bywa przyjemne i miłe. I kiedy czasami myślę sobie, próbuję sobie stworzyć takie wyobrażenie raju. I myślę sobie, co powinno być w raju, żeby tam dobrze czuł się Daniel Iwaniak. Taki raj dla mnie, co bym sobie tam wymarzył. Jakie sytuacje mnie cieszą i co mi sprawia radość. I wiecie, coraz częściej w tym raju odnajduję społeczność ludu Bożego. Coraz częściej mniej jest w tym samochodów pięknych, coraz mniej jest w tym sprzętów, w tym moim raju, a coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy bywamy razem, kiedy cieszymy się radością, która pochodzi nie wiadomo skąd. Taką radością, która pochodzi z góry. Z takich chwil uniesienia, których właściwie nie da się opowiedzieć innemu człowiekowi. I teraz pewnie przeżyjemy jeszcze parę takich chwil uniesienia i to jest chyba raj. I to jest chyba ta przyjemność, która płynie z czynienia dobra, z bycia blisko Pana Boga, blisko Jego ludu, blisko Jego stworzenia, które jest wielorakie, które jest cudowne. Jak byłem mały, to sobie często wyobrażałem, że w raju to muszą być drzewa owocowe i to muszą być jakieś takie ananasy. No może to kwestia tego, że wychowywałem się w czasach, kiedy ananasy były nam znane raczej z obrazków i banany i wyobrażałem sobie raj pełen różnych owoców. Dzisiaj, kiedy tak czasami patrzę się na te góry, to mówi, niech to już zostanie tak, jak jest. Niech tu Pan Bóg nie sadzi już sadów, niech to będzie tak, jak jest. Bo ten świat jest wystarczająco piękny. Bo ten świat jest naprawdę piękny. I kiedy uczniowie pytają się Pana Jezusa, wiesz co, my wiele zostawiliśmy. To się tak wydaje, my chodzimy z Tobą, ale zostawiliśmy swoje domy, swoje żony. I tak się czasami zastanawiamy, co nam z tego będzie. A Pan Jezus mówi, nic się nie martwcie. Oprócz tego, co będzie później, to już w tym życiu zyskacie 100 razy więcej domów, przyjaciół, matek. I tak jest, że za wszystko to, co oddajemy, co mówimy, Panie Boże, to będzie ofiarą dla Ciebie, Pan Bóg daje nam na zupełnie innej płaszczyźnie. Na zupełnie innym poziomie daje nam coś, co nam da prawdziwą radość. I część z tych obietnic, o których mówi Pismo Święte, o których brat Edziu tutaj mówił, o koronach, które czekają w przyszłości, to oprócz tych koron przyszłości są jeszcze rzeczy, które otrzymamy już tutaj. I kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, to otrzymał takie przesłanie. 5 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział od 5 wersetu. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan Bóg mój, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż są one mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, tak bliski, jak bliski jest nam Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak ten zakon, który wam dziś nadaje? Tylko strzeż i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego żywota, ale opowiadaj o nich synom i synom swoich synów. To są słowa skierowane do nas, do tego Izraela, kiedyś, ale nam też. Możemy wznieść się na inny poziom. Możemy być na takim poziomie, że inni będą mówili: nie ma takiego narodu jak ten naród. Ci ludzie mają coś takiego wyjątkowego, że będą przychodzić na nabożeństwa i będziemy mówili: u nich jest jakiś dziwny pokój. Wszyscy się kłócą, wszyscy się żreją, a u nich jest inaczej. Tylko przestrzegajcie tych zasad. Przestrzegajcie tych praw. Niech one mieszkają wśród nas. A jaką mamy alternatywę, jeżeli nie pójść za Bogiem, jeżeli boimy się utracić wolność, jeżeli wydaje nam się, że służba Boża będzie ponura i nieciekawa? Można służyć innemu Bogowi i dzisiaj, myślę, jest jeden taki Bóg tego świata, którego dobrze określił apostoł Paweł. Powiedział, że Bogiem ich jest brzuch. I chyba tak dzisiaj trochę jest, że Bogiem jest konsumpcja. Im więcej, to żeby zaspokojenie swoich potrzeb. I zaspokojanie potrzeb stało się właściwie celem dzisiejszej cywilizacji, tej naszej zachodniej cywilizacji. Że musimy więcej produkować, żeby zaspokajać więcej potrzeb, i często rzeczy musimy już wyrzucać, bo trzeba uruchomić nową produkcję, trzeba zmienić nowe modele. I czy jeżeli nie pójdziemy za Bogiem, czy będziemy wolni? Otóż braterstwo, szatan pokazuje rzeczy, ale nie pokazuje kosztu. I wiecie, jaki jest koszt tego służenia brzuchowi? Kosztem tego jest to, że w życiu człowieka rządzi strach. Strach przed utratą tego, co mamy, co posiadamy, co z taką ciężką krwawicą wypracowaliśmy. I budzimy się rano i myślimy: czy ja dzisiaj nie stracę pracy? Czy szef patrzy na mnie dobrym okiem? Czy bank nie zamknie mi limitu kredytowego? Czy coś się nie wydarzy? I życie ludzi, którzy myślą po ludzku, owładnięte jest strachem. Strachem i lękiem. Lękami, które czasami są lękami takimi irracjonalnymi. I my sami, braterstwo, nie jesteśmy od tego wolni. Czy my, o ile nasza ufność w Bogu nie więdnie nieco, to czy my sami nie zaczynamy być owładnięci tymże strachem? Że coś się w życiu ułoży nie tak? Że ta praca jakoś nam odejdzie i że będziemy musieli, no, standard życia, który mamy, a przecież mamy rodziny, mamy bliskich, musimy ich utrzymać. I tylko służba Boża da człowiekowi wolność od tego strachu. I Pan Bóg kiedyś powiedział Izraelowi, dał mu pewne przekleństwa: jeżeli nie zastosujesz mojego prawa, to spadną na ciebie pewne przekleństwa. Ja wam przekleństwo jedno przeczytam, bo ono mi się wydaje zastraszająco dobrze pasować do naszych czasów, do tych właśnie naszych lęków. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 64 werset do 67. I rozproszy cię Pan Bóg między wszystkie narody od krańca po kraniec ziemi. I będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i z kamienia. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano. z powodu trwogi Twojego serca, która Cię ogarnie i na widok tego, co będziesz oglądał Twoimi oczyma. Ten strach, on może być naszym udziałem. Jeżeli pójdziemy na modłę tego świata, to będziemy się bać tak jak wszyscy. To nigdy nie będziemy wolni. A to jest braterstwo narzędzie szatana. Bo szatan nie może kierować kimś, kto jest wolny. Nie może kierować kimś, kto jest wewnętrznie silny. A jak go można złamać? Strachem. Ktoś się musi bać. I tak się tworzy niewolników. Niewolników tworzy się przez to, że kogoś się straszy i ktoś się boi. Bo ten, który się boi, będzie robił to, co my chcemy zrobić. I szatan będzie nas straszył. I będzie straszył was, młodych ludzi. I będzie wam mówił różne rzeczy. Ale jeżeli wam się wydaje, że rozpoczynając karierę w świecie, od strachu będziecie wolni i że będziecie mieli piękne życie, bogate i dostatnie, to szatan was kłamie. Bo pięknego i życia dostatnego bez żadnych udręk mieć nie będziecie. I często widzimy obrazy kilku ludzi, którzy odnieśli sukces, a nie widzimy setek ludzi, którzy nie tylko, że nie odnieśli sukcesu, ale zrujnowali swoje życie. Dlatego pomyślcie, komu chcecie służyć. Dlatego obierzcie sobie, komu chcecie służyć. Bo wolny jest tylko ten, kto jest wolny wewnątrz. Myślimy też czasami o tym, że może owszem, chciałbym pójść za Bogiem i za Jego sprawą, ale czy podołam? Czy to mi się uda? Czy dam radę? Bo naprawdę te wymagania są wysokie. To prawo Boże, ono jednak jest wymagające. Ono jest dobre i piękne, może nie ciężkie, ale w stosunku do moich możliwości ono bywa, zawsze nas będzie przewyższać. I kiedy myślicie, ktokolwiek z was myśli o tym, czy podołam, czy dam radę, to przeczytam wam dwie historie biblijne. Pierwsza to jest taka również z historii narodu izraelskiego, kiedy Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Z wielkim hukiem i trzaskiem opuścili mocarstwo światowe Egipt i pojawili się na pustyni. Pan Bóg dał im prawo. I ten moment, kiedy dał im prawo i ta relacja, którą Pan Bóg nawiązuje z Izraelem, jest tak opisana. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział od 3 wersetu. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie będziecie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I poszedł Mojżesz i zawołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Pan Bóg powiedział, że będziecie dla mnie szczególni, tylko przestrzegajcie tego, co wam powiedziałem. A Izrael powiedział: tak, będziemy przestrzegać. I zawsze myślałem sobie: no tak, no tu mówią, tu się zobowiązują, może niepotrzebnie się zobowiązywali, bo za chwileczkę okazali się niewierni i historia tego narodu usiana jest momentami niewierności. I tak sobie ich krytykowałem w moim umyśle, że może nie powinni tak pochopnie tej decyzji podejmować. A dzisiaj mówię, że dobrze zrobili. Dobrze zrobili, bo Pan Bóg dał im coś bardzo ważnego. Sługa Mojżesz wstąpił na górę, aby przekazać słowa od Boga Najwyższego. I co mieli powiedzieć Panu Bogu? Zastanowimy się, jutro może ci damy odpowiedź? Na Słowo Boże nie można powiedzieć: zastanowię się, jutro dam odpowiedź. Co mieli powiedzieć? Panie Boże, może niektóre z tych przykazań ponegocjujmy, może niektóre weźmiemy, a niektóre nie. Co mu mieli powiedzieć? Czy mieli powiedzieć: przepraszamy, ale nie skorzystamy? Nie można tak odpowiedzieć Panu Bogu. Jak Pan Bóg przyniósł im, jak Mojżesz przyniósł prawo od Boga, powiedzieli: będziemy go przestrzegać. I odruch ich serca był bardzo słuszny, bo tak należy zrobić. kiedy dociera do nas słowo od Boga, kiedy dotyka nas Pan Bóg w jakikolwiek bądź sposób, kiedy czujemy, że ta rzecz jest od Niego, nie wolno koło tego przejść obojętnie. I choćby to był drobiazg w naszym życiu, choćby nam się wydawało, że to jest drobna rzecz, ale czuję, że to jest od Boga, to nie przejdźcie koło tego obojętnie. I tak jak Izrael, powiedzcie, będę to robił. Oczywiście, że jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi tak jak Izrael. Ale Izrael błądził, ale jednak zawsze był wybranym ludem Pana. I dzięki temu, że wtedy powiedzieli, tak będziemy to czynić, znamy całą historię, znamy historię ich wybrania, mamy Stary i Nowy Testament, przez to, że powiedzieli, tak Panie Boże, jesteśmy gotowi. I my dzisiaj tak samo musimy powiedzieć, tak Panie Boże, jesteśmy gotowi. A jeśli się ktoś by schraniał, to nie kocha się w nim dusza moja. To jest fragment listu do Żydów. Pan Bóg mówi, że są rzeczy, które lubię, które kocham, ale taki duch chciałbym, ale nie jestem pewny, to ja się w nim nie kocham. Pan Bóg się kocha w określonych postawach. Pan Bóg lubi ludzi zdecydowanych. I teraz niedawno w Szanowie mieliśmy takie rozważania nad tym chórzem młodzieżowym dotyczące postaci apostoła Piotra. I jedna tam ciekawa bardzo myśl się pojawiła. I kiedy analizujemy ten fragment, kiedy apostoł Piotr powiedział, że Panie, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym i Pan Jezus powiedział, że na tej opoce zbuduje mój Kościół. I często się będziemy spierać, mówić, nasi przyjaciele będą mówić, że jest to początek organizacji sukcesji apostolskiej. My będziemy mówić, że jest tutaj mowa o wyznaniu, które było podstawą rozwoju Kościoła. A ktoś jeszcze zauważył jeszcze jedną rzecz. Pan Jezus być może powiedział, że na takich ludziach jak ty zbuduję mój Kościół. Bo Kościół stoi na takich ludziach jak Piotr Apostoł. Na ludziach określonych, którzy mimo tego, że czuł się grzeszny, był skłonny pozostawić wszystko i pójść za Panem. I wtedy, kiedy cokolwiek trzeba było zrobić, to Piotr Apostoł był w pierwszym rzędzie. I kiedy szła jakaś zjawa po wodzie, to on pierwszy krzyknął, Panie, jeżeli Ty jesteś, to Ty, to pozwól, a ja do Ciebie pójdę. I w wielu wypadkach on był w pierwszym rzędzie, był w szeregu, błądził. Zdarzało się, że niepotrzebnie obciął ucho Malchusowi. Ale Pan Jezus to naprawił. Na takich ludziach, na ludziach określonych i zdecydowanych stoi Kościół Boży. Na takim fundamencie stoi Nowe Jeruzalem. I dlatego Pan Bóg mówi, jeżeli ktoś się schrania, byli tacy, co mówili, pozwól najpierw ojca pogrzebie. Byli tacy, co mówili, no wszystko robię, ale może z tym rozdawaniem majątku to nie jestem jeszcze gotów. I dobrze, ale w takich nie kocha się dusza moja. I jeżeli ktoś pyta, czy podołam, to przeczytam jeszcze dwa inne fragmenty. To jest długi fragment, to może go trochę skrócę. Znowu dzieje Izraela. Tym razem stoimy razem z nimi tuż po wyjściu z Egiptu, kiedy wysyłani są szpiedzy, aby obejrzeć ziemię, jaką Pan Bóg im przygotował. I poszło 12 ludzi, aby zobaczyć tą ziemię. I wrócili i niektórzy z nich byli zdruzgotani. Byli zdruzgotani tym, bo mówili, że ziemia jest piękna, ale nie podołamy, ale nie damy rady. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on silniejszy. I rozpuścili między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą badali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy byli pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Obyśmy padli od miecza, a nasze żony i dzieci padły łupem. Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padł na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy badali ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I znowu strach. Metoda szatana. I znowu szatan będzie was straszył. Niektórych młodych ludzi będzie mówił, że to nie dacie rady. Bo co ty jeden mały tam znaczysz? Z czym sobie z tym poradzisz? Jeżeli by to coś pomogło, to być może wielu z nas rozdarłoby swoje szaty i powiedziało: nie wracajcie do Egiptu. Jeżeli komuś z was chodzi po głowie powrót do Egiptu, zostawienie wszystkiego, co poznaliśmy i powrót do świata, do Egiptu, to niektórzy rozedrą swoje szaty i powiedzą: tego nie wolno zrobić. To z ludem Bożym, choćby będąc przybyszem, choćby będąc przychodniem, ale tam się trzeba trzymać. Razem z nimi trzeba wędrować. A jeżeli Pan Bóg jest z nami, jeżeli ma w nas swoje upodobanie, to On nas wprowadzi do tej ziemi. List do Rzymian, 8 rozdział, od 31. Bo cóż na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby nam darować wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, jest, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak napisano: z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I my możemy myśleć czasami, że Pan Bóg oczekuje od nas wielkich rzeczy, oczekuje od nas wielkiej misji. I patrzymy na Pawła Apostoła. Ale to nie musi być prawda, bo zasada Boża jest bardzo prosta. Wierność w małym wystarczy. Wystarczy, że będziesz wierny w tym, co Pan Bóg ci dał. W twoim otoczeniu, w tej rodzinie, w której jesteś. I nie musisz nawrócić całego świata. Wystarczy, że będziesz wierny tam, gdzie jesteś. I mówimy o wielkich apostołach, ale znamy praktycznie tylko dzieło Pawła Apostoła. A jest wielu apostołów, których znamy tylko z imienia. I nie wiemy o nich nic, oprócz tego, że są gruntami Nowego Jeruzalem. To wystarczyło. Nie byli postaciami spektakularnymi, ale to, co zrobili, że byli wierni w tym, co dostali, wystarczyło. I nam, i wam to wystarczy. Bądźmy wierni tu, gdzie jesteśmy i nie musimy dokonywać wielkich misji. I na koniec tylko dwa słowa o Bogu i o szatanie. Żebyśmy dobrze zrozumieli, jak wygląda ten świat. Bóg jest Bogiem żywych i On jest dawcą życia. I On jest tym, który sprawił, że żyjemy i daje życie wszystkim ludziom. I wszystkim stworzeniom, każdej roślinie, każdej bakterii, wszystkiemu daje życie Pan Bóg. Pan Bóg to życie pomnaża i o nie się troszczy. A szatan to jest niszczyciel i oskarżyciel. I on będzie psuł i będzie niszczył. I kwiaty u niego nie będą kwitły, ale będą więdły. Szatan jest oskarżycielem. Proroctwo Zachariasza, 3:1. Ukazał mi o złego arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Jeżeli ktokolwiek oskarża, jeżeli ktoś mówi, że ci ludzie nie są tacy, to jest szatan. I szatan będzie psuł i będzie niszczył. Będzie krytykował, będzie mówił, że jest źle. I tak mówił ludziom w raju, że to jest źle, to nie jest tak, jak powinno być. Już było źle. I on zniszczy. I jego końcem jest jezioro ognia i siarki. I była taka sytuacja, kiedy Pan Jezus wygnał złe duchy. Wygnał złe duchy i wpuścił je w świnie. I pamiętacie, to jest bardzo plastyczna historia. Ona bardzo wiele mówi o naturze szatana i jego sług. Co z tymi świniami się stało? Czy one pobiegły się paść w wolności i w szczęściu i w zdrowiu? One się rzuciły w morze i zginęły. Bo to jest koniec dzieła szatana. Zginienie. I w szatanie jest wpisana jakaś destrukcja. I jeżeli ktokolwiek kocha życie i miłuje życie, to musi wiedzieć, że za nim nie może iść. Nie można iść za szatanem. Jeżeli ktokolwiek z was kocha życie, jeżeli ktoś kocha życie, trzeba pójść za Bogiem. Ale obawiam się, że na świecie są właściwie tylko dwie drogi. I albo się idzie za Bogiem, albo się idzie za szatanem. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu tych, którzy ją znajdują. Czasami nam się wydaje, że my mamy jakąś trzecią drogę, że właściwie ani za Bogiem, ani za szatanem. Boję się, że tak się nie da. Że nawet jeżeli decydujemy się, że nie będziemy służyć Bogu, to czasami, chcąc, nie chcąc, prędzej czy później możemy wylądować w służbie szatana. Boję się, że na tym świecie nie ma drogi neutralnej. Że jeżeli ktoś leży na drodze i woła o pomoc, to albo przejdziemy obok, albo mu pomożemy. Jeżeli mu pomożemy, to czynimy dzieło Boże. A jeżeli przejdziemy obojętnie, to nie jest neutralne. To jest przysługa dla szatana. To jest pomoc jego w jego dziele. Bo tak chce, żeby tak wyglądał świat. Zastanówmy się, komu chcemy służyć. Jakub, apostoł, tak mówi w swoim liście. 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Służmy Bogu, który jest dawcą życia. I na koniec psalm 34, z którego pochodzą właśnie te słowa, jakim ma być człowiek, który kocha życie. Psalm, który Dawid napisał wtedy, kiedy był u Filistynów i kiedy był w wielkich tarapatach, z których musiał uciekać. I kiedy to wszystko przeżył, kiedy z tego wyrwał go Pan, to pisze w swoim psalmie tak. Psalm 34, Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie Jego imię. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan wysłuchał i wyrwał go ze wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni, strzeże języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Amen.